Witamy w studiu pierwszego gościa. Jest z nami profesor Svitlana Krawczenko z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu w Łódzku, obecnie wizytująca Uniwersytet Łódzki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zajmiemy się dzisiaj komunikacją międzykulturową i historią dialogu kultur polskiej i ukraińskiej, ale ja bym zaczęła od tego, jak się pani profesor czuje w Polsce i w Łodzi w szczególności.
No, dziękuję bardzo za zaproszenie, za taką możliwość spotkać się tu na Radio Łodzi. Czuję siebie w Polsce bardzo dobrze, mam do Polski takie sentymenty od dawna. Mój tata pochodził z Polski, mama z Ukrainy. Jestem takim człowiekiem kulturowego pogranicza.
A właśnie.
Dlatego wyczuwam Polskę jako swoją drugą ojczyznę. Bardzo lubię polską kulturę, język. Mam tu rodzinę, mam dużo przyjacieli, kolegów, koleżanek. Współpracuję z Uniwersytetem Łódzkim już od kilku lat i mam tu też takich dobrych przyjacieli, z którymi wydała kilka książek. Dlatego Polska dla mnie bardzo bliska, duchowno, kulturowo, tak bardzo dobrze siebie czuję. Teraz Polska stała takim drugim domem dla dużej ilości Ukraińców, Ukrainek, przeważnie dzieci, kobiet. Ja też przyjechałam tu z wnukami 25 lutego. Prosiła córka ich zabrać, uciekli od tych bombardowań, od wojny. Czujemy się tu bezpieczniej i bardzo jesteśmy wdzięczni Polakom, Polsce za wsparcie, za braterską miłość, za pomoc,
no,
za wszystko, za to, że Polska nadaje takie ciepło, opiekę. Bardzo, bardzo dziękujemy.
A pani profesor, jak pani odczuwa w tej chwili tę sytuację w Ukrainie?
Cały czas jest taka trwoga, taki strach, taki lęk, chociaż ja jestem z zachodniej Ukrainy i przeżyła to nie tak jak ludzie w Mariupolu, czy w Bucze, czy w Charkowie. Wierzę w ukraińską armię, wierzę, że pokonamy to, bo ludzie powstali wszyscy, pomagają kto jak może, pieniędzami wolonterskimi, różnymi sprawami. Jedzenie gotują, kupują kamizelki, kuloodporne, broń. Wszystko, to cała Ukraina wstała na tą wojnę, połączyła wszystkich Ukraińców. Wierzymy, że my pokonamy wroga. Jest wrog bardzo silny, bardzo agresywny. Jest trochę tak ciężko przeżywać to, co odbywa się tam, widzieć te info o tym, ile ludzi zabito, ile kobiet katowano i zabito, ile ludzi zniszczono, ile dzieci. To jest tak straszne, tak niesamowite, straszne, że nie do wyobrażenia, że to w XXI wieku w ogóle możliwe. Takie coś w Europie, gdzie wydawało się, że wszystko jest cywilizowane, kultura, literatura, wymiana ideami. Dlatego wyczuwam to tak różnie, a córka musiała zostać w Łódzku, to ona ma bardzo takie zrywy psychiczne, bo kilka razy w nocy są alarmy. Ona już od miesiąca śpi wbrana, bo jak alarm trzeba uciekać w schron od 9 piętra na dół i to nie windą, tylko na pierwsze, a później kilka godzin z powrotem rano wstać do pracy. W pracy też bywa kilka razy. I to jest tak psychicznie wykańczające, że nie wiadomo, czy ta rakieta wpadnie w twój dom, czy jeszcze gdzieś. I to tak, w takich warunkach, nie wiem, my na pewno nigdy jeszcze nie przebywali. I to wyobrazić sobie bardzo ciężko.
Trudno to sobie wyobrazić.
Ten człowiek, który to nie wyczuł, jak ta rakieta leci i co to może być, jak to brzmi, jak to dźwięczy, tak? To jak to w ogóle w powietrzu odbiera się, to nie może sobie wyobrazić. A mój brat, który w Charkowie żył i przyjechał tu kilka tygodni temu, przyjechał na Wołyń, gdzie nie jest jeszcze tak rozwalone te domy jak w Charkowie, on powiedział, że na Wołyniu jest raj. To pani może sobie wyobrazić. I jest raj, a ludzie psychicznie już chorują od tego strachu. To co jest tam na wschodzie, w tym Charkowie, czy w tym Mariupolu?
No to jest tragedia, co do tego nie ma wątpliwości. Wszyscy, którzy śledzimy doniesienia z Ukrainy, jesteśmy wstrząśnięci razem z wami. W ciągu ostatnich tygodni, chyba możemy powiedzieć, te relacje polsko-ukraińskie no chyba bardzo się zmieniły. Pojawiła się taka prawdziwa solidarność, zrozumienie, jakieś wzajemne zainteresowanie.
Prawda, to jest taka pozytywna zmiana, kiedy Ukraińcy wyczuły te wsparcie, tą pomoc, tą miłość braterską i wyczuli, że Polska jest najbliższym sąsiadem, który najwięcej wspiera Ukraińców. Tak, i to bardzo dobre, bo sąsiedzi nie tylko Polacy z Ukraińcami, ale wszystkie sąsiedzi w historii sobie gdzieś tam kłócili za ziemię, za granice, prawda, za te pograniczne terytorium, gdzie mieszkali. Przecież to w historii jest i Niemiec, i Francji, i Anglii, i Francji, i Niemiec, Polski, Czechów tam z innymi narodami. To jest oczywiste. I jeżeli brać tą historię, analizować historię Polski i Ukrainy, to właśnie te najtrudniejsze pytania to zawsze było połączone z jakimiś wydarzeniami politycznymi. No, jeżeli mówić już o XX wieku, prawda? Bo ja zajmowała się w swojej habilitacji właśnie okresem międzywojenia, to takie najważniejsze wydarzenia, które popsuły te stosunki, bo po XIX wieku byliśmy w okupacji rosyjskiej jedna i drugi naród i walczyli o niepodległość. Inaczej to przebywało u Polaków, tak, inaczej u Ukraińców. A jednak były następne wydarzenia i były takie tendencje polityczne, które psuły tego. Na przykład ta polsko-ukraińska wojna, tak, o Lwów na Galicji. Później międzywojenia, ta polityka narodowa, która była w II Rzeczypospolitej, która czasami nie chciała uwzględnić interesy Ukraińców. Później konflikty już w II wojnie światowej, kiedy wykorzystywali Polaków, Ukraińców, Niemcy, Sowiety, przy tym jeszcze Węgry, 39, tak, 40 rok, konflikt na karpackiej Ukrainie. I później to koniec już ostatni, ten, to była wojna 1943, to najbardziej takiej, prawda, strasznej konflikt, a później akcja Wisła i to zainteresowanie, żeby te narody nigdy nie połączyły się, żeby to było wrogie, prawda, to było wykorzystywane przede wszystkim przez propagandę sowiecką. Ja wyrosłam w sowieckiej szkole, nam mówiono, że Polacy wrogi, oni chcą zagarnąć Ukrainę. I tak wychowałam w szkole radzieckiej. I tylko później, jak ja już skończyłam szkołę, niepodległa Ukraina, pojawiła się nowa wiedza historii i wtedy ja już zrozumiała, że to była taka bardzo taka wygodna narracja dla Rosji, narracja, która dla połączenie Ukraińców i Polaków dla wszystkich było źle, bo to wielka siła, która będzie przeciwstawiać się wschodu i zachodu. I no to tak było nikomu niewygodnie, ni Niemcom, ni Rosji. I to zawsze było wykorzystywane w propagandzie politycznej.
A w tych wzajemnych relacjach to oprócz zadrażnień natury historycznej mamy chyba sporo negatywnych stereotypów na swój temat.
Tak. I to też właśnie poniekąd jest wskutek takiej narracji, tak, która wykorzystywana w literaturze, w filmach, w nauce nawet, tak? A zwłaszcza jeszcze od XIX wieku. Na przykład po XVII wieku, po tych polsko-kozackich wojnach, prawda? Które też były. Kozacy walczyli o jakieś swoje tam wolności, a Pierwsza Rzeczpospolita, król nie chciał za dużo dać tych wolności. I z tego czasu poszły takie stereotypy. Kozaki, Ukraińcy to ryzuny, tak? A Polacy to taka szlachta, która gnębi Ukraińców. I te stereotypy, początek to XVII wiek, 100%. A później już w XIX wieku te stereotypy były podsycone przez rosyjską propagandę. Przykładowo, bo dużo trochę o tym wiem, bo dużo tych aspektów analizowała. Przykładowo twórczość Tarasa Szewczenki, znanego poety ukraińskiego, który napisał taki poemat historycznej Hajdamaki o Kolejwszczynie, o tym powstaniu ukraińskich chłopów przeciwko i Rosji, i Polski, które skończyło się bardzo ciężko, tak, też śmiercią tysiący ludzi, zabójstwem i bardzo straszne to było wydarzenie. I ten poemat był napisany i miał taką przedmowę od autora, od Szewczenki, że on to napisał dlatego, żeby dzieci i wnuki nie powtarzali błędów swoich dziadków. Kiedy ten poemat po raz pierwszy był wydrukowany, on był wydrukowany bez tej przedmowy i podany wszystkim No, bo to była Rosja, rosyjska imperia, XIX wieku. W ukraińskim języku nie można było nic napisać, nic, tylko wszystko wydawane
po rosyjsku
i zezwolenia władz rosyjskich. I było podawane tak, że to jest apoteoza walki przeciwko Polaków, Ukraińców. To właśnie przykładowo, jak działała propaganda. I tak to trwało w XIX, a w XX wieku radziecka propaganda, ona wykorzystywała wszystko przeciwko, wszystko, każde epizody, dlatego żeby zadziałać na takie negatywne nastawienie. Są dużo ludzi wśród Polaków i Ukraińców, zwłaszcza intelektualistów, pisarzy, którzy działali wbrew tej sytuacji historycznej na dialog. Na dialog. To przede wszystkim były pisarze, później polski prometejski ruch, w którym uczestniczyły i Polacy, i Ukraińcy, i Tatarzy, i Gruzini, i dużo innych przedstawicieli innych narodowości. I później po II wojnie światowej na emigracji Jerzy Giedroyc, jego kultura najwięcej zadziałała właśnie na to, żeby stać być taką placówką dialogu, żeby mówić o tym, że walka nam nic dobrego nie da. Że my powinny łączyć się, współpracować i stawić wspólne cele. Dużo nas dzieli, ale więcej nas łączy. Tak,
no
pisali.
Właśnie. To może trzeba by się udać na to pogranicze, na tę ziemię pomiędzy gdzieś Przemyślem a Lwowem. Granica, no jest granica,
tak. Ale
ta granica nie do końca mentalnie nas dotyczy.
Prawda.
Nie jest w naszych głowach. Tutaj przecież wymieszały się kultury, tradycje, język. Przecież ten język jest też specyficzny.
Bardzo podobny. Dużo podobieństwa. Prawda? I w tym i Wołyń też jest pogranicze. Wołyń, Lubelszczyzna, Holmszczyzna, tak, te regiony. To wszystko jest regiony pogranicza kulturowego. Na przykład przyjeżdżamy teraz po Wołyniu, tak? Muzeum Kraszewskiego, Muzeum Fiolińskich. Muzeum Lesi Ukrainki, Muzeum Lasa Samczuka, Muzeum Gabriely Zapolskiej, Chińczanki Muzeum, to taka żydowska poetka, która pisała po polsku, tak, i była zakochana w Józefa Łobodowskiego. I to wszystko jest takie, to tereny połączenia kultur, prawda? To samo, co na przykład w Poznaniu widzimy wpływ niemieckiej kultury i polskiej, prawda? Połączenie tych kultur, albo w Gdańsku również.
No tak.
Chodzisz właśnie pogranicze kulturowe jest takie oczywiste w takich pogranicznych terenach każdego kraju, kiedy wpływ kultur i to trzeba docenić, bo to wzbogaca kraj, wzbogaca tą ziemię, nie? Daje taki pogląd. Właśnie człowiek pogranicza kulturowego to człowiek, który patrzy na te sprawy, na wszystko, co odbywa się z obu stron, prawda? On widzi z interesów tych i tych. To znaczy on widzi inaczej, on szerzej to widzi. On widzi te sytuacje i te wydarzenia jakoś tak bardzo głęboko, prawda? I z pozycji polskiej, i z pozycji ukraińskiej. I jak to można połączyć?
No właśnie, jak to można połączyć? To w ogóle nie jest łatwe zadanie, bo gdyby się trochę cofnąć, to w tych krajach dawnego obozu socjalistycznego to w ogóle nie było antropologii kulturowej.
Tak.
Właściwie zajmowano się co najwyżej historią, jakąś tam socjologią. Teraz bardzo trudno jest odtworzyć to, co gdzieś tam na tym pograniczu się działo.
Tak, a najważniejsze, że czasami wskutek takich politycznych trendów, nie zawsze dobrych, nie ma zainteresowania, tak, żeby to, co było niezbadane, zbadać obiektywistycznie, prawda? Tak, zobaczyć, co tam było krok po kroku, bardzo, i opisać, i powiedzieć, to było tak. Dlatego i dlatego. Naukowo, żeby to zrobił człowiek, naukowiec, który nie podchodzi do analizy sytuacji historycznej z jakichś pozycji swoich interesów partii, grupy, państwa, a tylko wyjątkowo z pozycji naukowych interesów. Co to było, dlaczego tak było, co do tego doprowadziło i jakie to miało skutki, prawda? Jakie miało wyniki w społeczeństwie dla kultury, dla historii, dla państwa, dla narodu. Tego brak. dużo takich epizodów, nie ma chęci, najważniejsze, że nie ma chęci z obu stron, żeby to sfinansować, stworzyć taki zespół, który by to zrobił, opisał i powiedział, tak było, to było źle, tego nie powtarzamy, a to musimy robić, bo to dla nas na przyszłość.
A tutaj już nawet samo pogranicze jest dyskusyjne, bo mamy polskie Kresy Wschodnie albo ziemie rdzenne ukraińskie, czyli takie mamy już podział terytorialny, chociaż pewnie mówimy o tych samych ziemiach praktycznie.
No tak, no to też jest podejście takie, no trochę jakby...
No nie możemy tego jako taką fizyczną przestrzeń do końca, prawda?
Tak, tak.
Rozumieć.
Tak, bo historia zmieniała się, prawda? Były różne państwa, na przykład ta Galicja Wschodnia, kiedyś była Rusią Kijowską, później była Rusią Galicką, później była tam jakimś węgierskim królestwem, tak? Później była Rzeczą Pospolitą, później była Austro-Węgrami, później była Rosyjską Imperium, nie? I później była Związkiem Radzieckim. Dlatego te określenia, na przykład ta Kresy Wschodnie, to ma znaczenie taka pamięć historyczna wyjątkowo Polaków, prawda? Polskiego narodu. Dla jakiegoś okresu Austrii to będą ich Kresy Wschodnie, bo to był okres, prawda, tej XIX wiek na przykład. To była Galicja Wschodnia właśnie, to była Austro-Węgierska ta imperium. Rosja to już był XX wiek, prawda, później Związek Radziecki. I to wszystko zmieniało się, dlatego mi się wydaje, że każde określenie, każdy naród ma w tym swoje określenie tych terenów. I to jest jakiś element ich pamięci historycznej tego narodu. Trzeba poszukiwać wspólne coś.
To widać między innymi trochę w języku, bo może język wszystkiego nie tłumaczy, ale tam, gdzie przenika się trochę ten język, tam, gdzie ta mowa staje się na przykład bardziej śpiewna, przynajmniej my to tak odczuwamy, że tam, gdzie są jakieś takie lwowskie korzenie, to bardziej śpiewnie to wszystko brzmi. Tam też przenika się w jakiś stopniu kultura pewnie.
Tak, tak. W zwyczajach, w takim życiu codziennym. Na przykład w Galicji te wpływy polskiej kultury są bardzo, bardzo silne. Tak, w Galicji Wschodniej, we Lwowie najbardziej często używane te takie pan, pani, grzeczne takie, tak?
Formy grzecznościowe.
Tak, formy grzecznościowe, które w Ukrainie mniej używane dalej. Na Wołyniu też używane mniej niż w Galicji, nie? Też wpływ właśnie polskiej kultury, chociaż używane i w Kijowie, ale w takich jeszcze mniejszych, tak, środowiskach. Wpływy te na przykład jest na Podolu, które kiedyś też wchodziło do Rzeczypospolitej, prawda? Tak, w języku też jest. Na Wołyniu dużo takich też jak takich określeń truskawki, chociaż po ukraińsku polonycia, a jednak chodzi jednocześnie truskawki na wsi, że to jest tak, jak ukraińska
polonycia.
No my też
możemy mieć albo ziemniaki, albo kartofle na
kartofle,
przykład.
Kartofle, tak, no, tak.
To z niemieckiego będzie wtedy gdzieś też
wpływy
te zapożyczenia.
Takie są, tak na poziomu języka też to jest dużo.
No i dochodzą nam tutaj właśnie te zwyczaje, rytuały, obrzędy, czyli to wszystko, co właściwie skłania nas ku takim przekraczaniu granic tej tożsamości, takiej oczywistej, wynikającej z narodowości, że my tutaj jesteśmy ja Polak, tak? No właśnie, skoro ja Polak, to pewnie może się skojarzyć katolik, czy ta na przykład kultura religijna to jest też taki jeden z elementów budowania jakiejś tożsamości.
Pewnie tak, chociaż tu też dużo było polityki. Na przykład na Wołyniu to było przeważnie jest prawosławie, tak? I to Ukraińcy, nawet w Polsce jest takie, że jak prawosławny to zwłaszcza Ukraińcy, a katoliki to Polacy. Chociaż nie zawsze
no, chociaż
tak było.
U nas określa się jako kościół ukraiński, kościół grecko-katolicki.
A właśnie we Lwowie, tak? Ta Galicja Wschodnia, Tarnopolszczyzna, później jeszcze przy Karpacie, tam dużo tego kościoła greko-katolickiego właśnie też wtedy, to okres I Rzeczypospolitej, kiedy była podpisana Unia, prawda? I wskutek tej Unii część tych zwolenników prawosławia podpisali taką umowę podporządkowania papieżom, Rzymu. I część odeszła, prawda, od tego. To znaczy sam obrzęd prawie został taki sam, tylko jakieś tam rytuały, tak, jakieś religijne te obrzędy, oni jakoś inaczej trochę zaczęli działać. I ciekawe, że to było, w ogóle to była taki był konflikt wśród tego cerkiewnego środowiska ukraińskiego, a natomiast później te wpływy prawosławia rosyjskiego tak były potężne, że okazało się, że grekokatoliki to była ta część cerkwi, która najwięcej zachowała tej ukraińskiej kultury, jak okazało się później. To znaczy z jednej strony to był wpływ katolicyzmu, prawda, z zachodu, a z drugiej strony...
No bo ten kościół rzeczywiście w sposób bardzo ciekawie łączy wschód i zachód.
Tak, tak. On właśnie tak przetrwał, że z jednej strony on był przychylny do zachodu więcej, a z drugiej strony on okazał się najbardziej proukraiński, bo zakazany w Sowietach i zachował się w podziemiu i przeistniał, przebył te wszystkie takie polityczne takie, jak to powiedzieć, nie wiem, takie kataklizmy opolityczne. Mm-hmm.
Wszystko zaczęło się chyba zmieniać w miarę otwierania się Polski na zachód, bo wtedy zaczęło się takie uszczelnianie tych granic i ten podział taki zrobił się bardzo wyraźny na ten wschód i na tą dążącą na zachód Polskę. No a później to w ogóle zaczęły się wizy, zaczęła się strefa Schengen, wszystko stało się trudniejsze, ta granica nie była już taka płynna. Myśmy się tutaj tak nie łączyli jakoś.
Tak, tak. Pamiętam to nawet, kiedy to było. Pierwszy raz przyjechałam do Polski pracując nad habilitacją w 2003 roku i przyjechałam jeszcze bez wiz. Byłam tu na stażu w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich, w Warszawskim Uniwersytecie, w bibliotekach pracowałam, zbierałam materiały na habilitację. I wtedy właśnie jak Polska weszła do Unii Europejskiej, od razu wizy, problem dojechać. A jednak później to i było takim z drugiej strony bardzo pozytywnym działaniem i dla Ukrainy. Bo Polska wraz, mi się wydaje, że ze Szwecją i jeszcze kilkoma krajami Unii Europejskiej została inicjatorem takiej polityki partnerstwa wschodniego Unii Europejskiej. I ta polityka była nastawiona najwięcej na Ukrainę, Białoruś i narody Kaukazu. I właśnie to partnerstwo wschodnie, ono dużo zadziałało na społeczeństwo ukraińskie. Bo były otwarte drzwi dla młodzieży na studia, na doktoraty, na współpracę naukową. I właśnie te pierwsze 15 lat, czy nawet, nie wiem, może więcej, tego XXI wieku, ogrom projektów współpracy. I w Ukrainie Polska zaczęła się odbierać jako adwokat Ukrainy w Unii Europejskiej. I to była taka prawda. Bo zaczęli dużo mówić Polacy o Ukrainie, o tym, że Ukraina dąży do Europy, że Ukrainę trzeba wspierać. Dużo zaczęli działać. I dlatego ja uważam, że to partnerstwo wschodnie dużo dało dla tego, żeby Ukraina zaczęła
bardziej otwierać
na zachód i dążyć do zachodu. Wraz za Polską, razem z Polską, żeby być tam, a nie w tym świecie postradzieckim.
No teraz rzeczywiście, jeżeli chodzi o ukraińskich migrantów, to napływają do Polski bardzo licznie, zwłaszcza pewnie mniej więcej 2014 rok. Bardzo dużo mamy tutaj studentów również w Łodzi. Ja byłam nawet zaskoczona, chcąc porozmawiać właśnie z ukraińskimi studentami, że jest ich tak wielu.
Tak, nawet ja czytałam wykłady.
I oni się tu bardzo dobrze czują.
Tak, bardzo dobrze. I im bardzo ciekawe. I nawet spotkałam miałam kilka lat temu takie wykłady na historii sztuki o kobietach ukraińskich w historii, w kulturze. To było kilka dziewczynek Ukrainek i zapisali do mnie na ten wykład i powiedzieli, że im bardzo ciekawe, że oni uczą się i tu fajnie im wspierają ich tu wszyscy. Także czują się bardzo dobrze. Ja zresztą też w Polsce zawsze siebie bardzo dobrze czuła i zawsze mówiła, że to jest moja druga ojczyzna i jak długo nie jadę do Polski przez kilka miesięcy, to mam nostalgię. Muszę pojechać, muszę odwiedzić rodzinę, muszę zobaczyć Polskę. I chcę pani powiedzieć, że takich ludzi na wojnie przynajmniej spotkała nie jedną osobę, które mówili, że tak lubią jeździć do Polski, że po prostu to im brakuje do życia. Także jest ta duchowna wieś na pewno jest. Na pewno ona zawsze była. ta bliskość taka, bliskość kulturowa, tradycji, duchowa, mentalność. Bardzo podobni Polacy do Ukraińców. Gdzieś bliżej do Zachodu, może więcej tej kultury zachodniej. U nas trochę mniej, więcej wpływu Rosji, nie? Jak to zwykle. A jednak ta to podobieństwo jest bardzo, bardzo wielkie.
No nawet jeżeli chodzi o tych młodych ludzi, o których wspomniałyśmy, o tych studentach, to mówi się o tym, że to jest migracja do źródeł. Nie powrót do źródeł, bo oni stąd nie wyjechali, więc nie mogą wrócić, tylko migracja, bo kiedyś ktoś z ich przodków właśnie
mógł być, prawda, z pochodzenia polskiego.
Stąd taka łatwa klimatyzacja tutaj.
Mhm. Prawda.
Pani profesor, co możemy jeszcze zrobić, żeby w tych naszych relacjach było lepiej? Coś możemy zrobić?
Ja uważam, że to trzeba rozwijać, bo widzimy, że te zagrożenie Rosji, o którym mówili polscy prometeiści, prawda? Ono jest tak realnie teraz widać, tak realnie powstało, i że Europa musi wyczuwać to, że my musimy łączyć się przeciwko wrogom zewnątrz. Ukraina, Polska też, bo widzimy, że za nas nikt za bardzo walczyć nie zachce i nikt nas nie obroni. Tylko musimy łączyć się i wspierać jedne drugiego. Nie zanapaścić tego dobra, tego ciepła. Na przykład w Facebooku Ukraińcy piszą jedne do drugiego. Zobaczcie, Polacy, 2 miliony czy nawet więcej przyjechało Ukraińców do Polski, a nie ma obozów. Wszystko rozebrane po domach. Ukraińcy nie powinny o tym zapomnieć. I u nas cały czas o tym piszą, że powinny pamiętać o tym dobrej, cieplej, to co nam dano.
No i oby tak było. I sława Ukrainie. Dziękuję bardzo.
Bohaterom sława.
Dziękuję bardzo profesor Svitlana Krawczenko z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu w Łódzku. Była naszym gościem. Dobrej nocy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, pani profesor.
Dziękuję bardzo nawzajem. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się tylko w najlepszych warunkach, bardziej lepszych niż teraz.
I oby tak było. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.